Mówi Paryż, Radio France International. Minęła 18, mamy dziś sobotę, 15 dzień grudnia. Dobry wieczór Państwu. Witają słuchacze zza szyby reżyserki Andrea Kunowa i ze studia na 5 piętrze paryskiego Domu Radia Grzegorz Dobiecki. Dziś w programie bieżące wiadomości, w których przygotowaniu mogłem liczyć na wsparcie Kasi Zawickiej i się nie przeliczyłem. Przegląd prasy opracowany przez Annę Bernhardt i Piotra Rosochowicza, paryski weekend Agnieszki Kumor, poradnik turystyczny Sylwii Gibbs oraz magazyn muzyki klasycznej dziś autorstwa Stefana Rigera. Za chwilę dziennik. Tu Paryż, RSI. Z nieskrywaną satysfakcją, chociaż nie bez zażenowania, donosimy na wstępie, że przywódca Libii Muammar Kaddafi wreszcie opuścił Francję. Bawił tu z wizytą oficjalną 5 bitych dni, robił w jej trakcie, co mu się żywnie podobało i, jak piszą zgodnie sobotnie gazety paryskie, zakpił sobie z republiki. Kaddafi, były wykładowca i praktyk terroryzmu państwowego, przyjechał do Paryża po raz pierwszy od 34 lat. Był gościem prezydenta Sarkoziego, ale wolał mieszkać we własnym namiocie rozbitym w pobliżu pałacu Elizabeth. Szef ludowej Jamahirii potwierdził, że prawa człowieka ma w głębokim poważaniu, zakwestionował prawdomówność prezydenta Francji, potępił jej politykę imigracyjną i zaangażowanie w Darfurze. Większość deputowanych, nie tylko z obozu lewicowej i centrowej opozycji, zbojkotowała jego wizytę w Zgromadzeniu Narodowym. Do historii przeszły już słowa pani Ramy Yad, sekretarza stanu w MSZ do spraw praw człowieka. Według jej określenia Kaddafi potraktował Francję jak wycieraczkę, w którą wytarł nogi unurzane we krwi ofiar własnych zbrodni. Krytyków decyzji prezydenta Sarkoziego o zaproszeniu dyktatora z Trypolisu nie przekonały kontrakty na imponujące kwoty, łącznie ponad 10 miliardów euro, jakie mają spłynąć finansową manną na francuskie przedsiębiorstwa, głównie z sektora zbrojeniowego i energetycznego. Jak to ktoś trafnie ujął, nad zasadami republiki i prawami człowieka górę wzięła dyplomacja książeczki czekowej. W sobotę pułkownik Kaddafi odleciał do Hiszpanii, a na lotnisku jeszcze raz stąpał po czerwonym dywanie. Zanim odwiedzi oficjalnie Madryt, 2 dni spędzi w Sewilli. Jeszcze w sobotę według agencji AFP miałby go tam odwiedzić były szef hiszpańskiego rządu, konserwatysta José María Aznar. Słuchają Państwo wiadomości RSI z Paryża. Rosja ponownie wypaliła z potężnej armaty w kierunku Zachodu, oskarżając go o, cytuję, instrumentalizowanie przeciwko niej, czyli Rosji, traktatu o siłach konwencjonalnych w Europie. Szef sztabu sił rosyjskich, generał Jurij Bałujewski, stwierdził podczas telewizyjnej konferencji prasowej w Moskwie, że układ, który miał służyć kontroli zbrojeń od Atlantyku po Ural i przypieczętować kres zimnej wojny, jest wykorzystywany przez kraje zachodnie do realizacji ich celów politycznych kosztem Rosji. Kreml odstąpił od przestrzegania postanowień tego traktatu przed 3 dniami i wbrew nadziejom NATO wyrażonym w piątek nie zamierza zmieniać zdania. W trakcie tej samej konferencji wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Kislyak ostrzegł również Stany Zjednoczone przed możliwymi konsekwencjami rozmieszczenia w Polsce i w Czechach instalacji słynnej tarczy przeciwrakietowej, co jest planowane na rok 2012. Ponieważ Moskwa nie uzyskała od Waszyngtonu zadowalających wyjaśnień na ten temat i jest mocno rozczarowana, strona rosyjska uprzedza niniejszym, że jeśli z tych instalacji zostanie wystrzelony pocisk przechwytujący, może dojść do rosyjskiej riposty, nawet przypadkowej. Premier Donald Tusk zapowiedział w sobotę, że po konsultacji z ministrem obrony wystąpi do prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego o zgodę na wycofanie polskiego kontyngentu wojskowego z Iraku w październiku przyszłego roku. Agencja AFP podaje z Warszawy, że Tusk wybierze się do Iraku jeszcze przed Bożym Narodzeniem, by osobiście oznajmić polskim żołnierzom bliski kres ich misji. Szef rządu wierzy, jak wyznał dziennikarzom, że prezydent Kaczyński, który wcześniej wielokrotnie wypowiadał się za przedłużeniem polskiej obecności wojskowej w Iraku, nie utrudni operacji wycofywania oddziału. Według sondaży 85% Polaków chce dzisiaj, by polscy żołnierze wrócili do domu. W takim też duchu były utrzymane obietnice wyborcze Donalda Tuska i jego Platformy Obywatelskiej. AFP przypomina, że polski kontyngent w Iraku liczył w 2003 roku ponad 2,5 tysiąca ludzi pod bronią. Z czasem jego liczebność została zredukowana do 900 osób. Od początku udziału w międzynarodowej operacji w Iraku zginęło 22 polskich żołnierzy. Polska i Rosja podpiszą prawdopodobnie w środę w Kaliningradzie memorandum w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga na polskie mięso, które blokowało negocjacje na temat nowego partnerstwa między Unią Europejską a Rosją, szczególnie w rozdziale energetycznym. Wiadomość podała w sobotę polska agencja prasowa, powołując się na źródła w polskim Ministerstwie Rolnictwa. Według nich eksport polskiego mięsa do Rosji, jednostronnie zahamowany przez Moskwę przed 2 laty, zostałby wznowiony z chwilą podpisania memorandum. Mówi Paryż, Radio France International. Prezydent Pakistanu Perwez Musharraf dotrzymał słowa i w sobotę podpisał dekret uchylający jego decyzję z 3 listopada o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Wobec powyższego, jak zapewniają władze Islamabadu, pakistańska konstytucja obowiązuje ponownie, policja straciła nadzwyczajne uprawnienia i wybory parlamentarne przewidziane na 8 stycznia odbędą się w warunkach demokratycznych. Tej opinii nie podziela znaczna część wspólnoty międzynarodowej, nie mówiąc już o pakistańskich opozycjonistach. W trakcie obowiązywania stanu wyjątkowego do miejsca odosobnienia trafiło ich niemal 5 tysięcy. Za kratami pozostaje jeszcze około 30 z nich. Podkreślają, jak piszą agencje, że wymiar sprawiedliwości stracił faktycznie nadzór nad przebiegiem kampanii styczniowych wyborów, bo Musharraf odwołał 13 z 17 sędziów Sądu Najwyższego, a w sobotę zatwierdził nowy skład tego organu, złożonego już z oddanych mu ludzi. Niezależny Sąd Najwyższy zakwestionował w październiku reelekcję Musharrafa na pierwszy urząd w państwie i to właśnie stało się przyczyną ogłoszenia przez stanu wyjątkowego. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown wyraził zadowolenie z uchylenia przepisów nadzwyczajnych w Pakistanie. Dodał jednak, że aby wybory do parlamentu zasłużyły na miano demokratycznych, wszystkim partiom winny zostać zagwarantowane równe prawa i szanse. Prezydent Musharraf zapewnił już w wypowiedzi telewizyjnej, że właśnie tak będzie.
Delegacjom 190 państw, uczestnikom konferencji klimatycznej na Bali, udało się osiągnąć kompromis. Po przełamaniu impasu w negocjacjach przyjęto tak zwaną mapę drogową w sprawie nowego układu. Po długich i wyczerpujących nocnych obradach przyjęto preambułę ostatniej wersji tekstu. Rozczarowała ona organizacje pozarządowe, ponieważ pod naciskiem Stanów Zjednoczonych wyłączono z niej ustęp dotyczący redukcji gazów wywołujących efekt cieplarniany. Odłożono do 2009 roku uchwalenie nowego dokumentu, który miałby zastąpić protokół z Kioto. Podkreślono wagę międzynarodowej współpracy w dziedzinie walki z ocieplaniem klimatu, nie ustalono jednak żadnych ograniczeń emisji gazów. Nie przyjęto projektu redukcji emisji gazów o 24-40% przez najbogatsze państwa do roku 2020. Zalecono jedynie krajom rozwijającym się zahamowanie emisji gazów. Stany Zjednoczone, które kategorycznie sprzeciwiały się wprowadzeniu nakazu ograniczenia emisji szkodliwych gazów, są ich największym wytwórcą. Produkują aż 22% światowej emisji dwutlenku węgla. W ostatnich godzinach negocjacji panowało ogromne napięcie. Ranek naznaczony był licznymi przerwami obrad. Wobec groźby porażki negocjacji odpowiedzialny za sprawy klimatu w ONZ Ivo de Boer po dwóch nieprzespanych nocach nie wytrzymał nerwowo i szlochając opuścił salę. Jego powrót został powitany oklaskami. Mimo, że ostateczna wersja mapy drogowej jest raczej skromna, wszyscy uważają ją za duży sukces. Najważniejsze, że w ogóle udało się dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Partie Zielonych udają zadowolenie, a kanclerz Niemiec Angela Merkel oficjalnie uznała wyniki konferencji za wielki sukces.
Mówi Paryż RSI. Ponad 150 tysięcy Palestyńczyków świętowało w sobotę w Gazie 20. rocznicę utworzenia radykalnego ruchu islamistów Hamas. Od 6 miesięcy sprawuje on kontrolę nad tym terytorium. Rocznicowa manifestacja zamieniła się, pisze AFP, w demonstrację siły i niezłomności. Usunięty premier autonomii Ismail Haniyeh oświadczył solennie, że Hamas nigdy nie uzna państwowego bytu Izraela i pozostaje przeciwny pokojowym zabiegom prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa. W poniedziałek Abbas weźmie udział w paryskiej konferencji darczyńców gotowych sfinansować utworzenie państwa palestyńskiego. Będzie ona następnym etapem po niedawnym spotkaniu w Annapolis w USA, gdzie Izraelczycy i Palestyńczycy postanowili wznowić bliskowschodni proces pokojowy zablokowany od 7 lat. Prezydent Nicolas Sarkozy przyjmie Abbasa już jutro, a w poniedziałek będzie gościł m.in. amerykańską sekretarz stanu panią Condi Rice. I na koniec dziennika jeszcze jedna wiadomość z Francji.
Francuska żandarmeria udaremniła organizacji dzieci Don Quixota próbę ustawienia namiotów w pobliżu katedry Notre Dame na odcinku łączącym katedrę z prefekturą policji. W czasie likwidacji obozowiska jeden z członków organizacji wpadł do rzeki, został jednak bardzo szybko z niej wyciągnięty przez policję rzeczną. W piątek minister gospodarki mieszkaniowej Christine Boutin uprzedziła, że nie będzie tolerować nowego obozowiska po podpisaniu porozumienia i zlikwidowaniu poprzedniego w drugiej dzielnicy Paryża. Zgromadzeni na dziedzinie w dziedzińcu katedralnym członkowie organizacji nawoływali Paryżan do wyrażenia solidarności z ich akcją, jednak ich dwa namioty zostały w mgnieniu oka zlikwidowane przez siły porządkowe. Rok temu podobne obozowisko zostało założone przez bezdomnych wzdłuż kanału Saint-Martin. Rząd obiecał wówczas 27 tysięcy mieszkań dla najuboższych. Dotychczas otrzymali oni do swej dyspozycji tylko 14 tysięcy. Organizacja Dzieci Don Quixota zorganizowała obecną akcję w proteście przeciwko niedotrzymaniu obietnicy. granicy przez władze.
Mówi Paryż, Radio France Internationale. Pora na przegląd paryskiej prasy, przygotowany dzisiaj na cztery ręce Anny Bernhardt i Piotra Rosochowicza, który dojdzie jednak do głosu jako pierwszy.
Pierre Avril, dziennikarz Le Figaro, publikuje artykuł zatytułowany Próba jedności europejskiej będzie miała miejsce w Kosowie. Jego zdaniem wysłanie tam specjalnej misji cywilnej i jej ewentualny sukces będą stanowiły doskonały test na to, czy UE mówi jednym głosem, czy też nie. Zaledwie w dobę po podpisaniu traktatu reformującego UE w Lizbonie, 27 krajów europejskich rozpoczęło w Brukseli prawdziwe ćwiczenia praktyczne i wdrażanie tego traktatu w życie. Pierwszym krokiem jest tu Kosowo. Wysyłana tam misja cywilna ma składać się z 1800 policjantów i prawników. Jest to jeszcze projekt, ale praktycznie wprowadzenie go do rzeczywistości ma nastąpić pod koniec przyszłego miesiąca. Pozostajemy zjednoczeni. Europa nie rozpadła się. Kosowo to nie sprawa ani pana Busha, ani pana Putina, lecz Unii Europejskiej, powiedział w piątek w Brukseli prezydent Nicolas Sarkozy. Rozmawiamy o akcji, a nie o bezczynności, dorzucił do tego premier Portugalii José Sócrates. Jest to, dodaje francuski dziennikarz, wyraźna aluzja do bezczynności, jaką wykazała UE podczas krwawego konfliktu w byłej Jugosławii pod koniec lat 90. Wspólna Europa chce za wszelką cenę zachować swą jedność po zapowiadanym na początek roku przyszłego oficjalnym ogłoszeniu przez władze Kosowa niepodległości tej serbskiej na razie prowincji. Zdaniem Pierre'a Avrila UE ciągle nie może się podnieść po dużym ciosie wynikającym z dużej różnicy zdań między poszczególnymi jej członkami na temat interwencji w Iraku. Chciałaby teraz w sprawie Kosowa pokazać światu swe znaczenie i odzyskać wiele na scenie międzynarodowej, zwłaszcza po odrzuceniu konstytucji europejskiej w referendach we Francji i w Holandii. Cytowany przez Le Figaro przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso mówi: wydawałoby się, że sam traktat rozwiąże wszystkie problemy. Nic bardziej mylącego. Daje on nam do rąk jedynie narzędzia, a nie wolę polityczną, którą musimy sami wypracować. To ona liczy się naprawdę. Kraje europejskie działają bardzo defensywnie. Teraz powinniśmy przejść do ofensywy. W oczach Komisji Europejskiej to nie utworzenie specjalnego komitetu ekspertów, tu we Francji zwykło się ich nazywać mędrcami, komitetu pod przewodnictwem Felipe Gonzalesa, który ma się w sposób dość mglisty zająć przyszłością UE w latach 2020-2030, może wyprowadzić UE z dotychczasowej apatii. Bruksela liczy bardzo, podkreśla konserwatywne Le Figaro, na dynamizm Nicolasa Sarkoziego w momencie, w którym Francja w połowie przyszłego roku przejmie prezydencję Unii. UE już szykuje się do pierwszego wielkiego skoku. W styczniu zamierza przedstawić propozycje ustawodawcze mające dotyczyć zmian klimatycznych. W Brukseli mówi się, że propozycje te wywołają w poszczególnych stolicach państw członkowskich bardzo różne i daleko idące reakcje, gdyż będą to kroki nakazujące w dużym stopniu zaciskanie przemysłowego pasa, tak aby ograniczyć wypuszczanie w powietrze dwutlenku węgla powodującego ocieplanie się atmosfery wokół naszej planety. A są to, pisze dalej Le Figaro, pociągnięcia bardzo kosztowne. Jeśli chodzi o odzyskanie wpływów UE w świecie, to największymi jego orędownikami są według Le Figaro kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Polski Donald Tusk, który zdecydowanie odcina się od eurosceptycznej polityki braci Kaczyńskich. Z kolei ostentacyjna nieobecność w Lizbonie podczas podpisywania traktatu reformującego UE premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna zaszokowała niejednego europejskiego przywódcę. Pod koniec piątkowego szczytu UE zapowiedziała, że zamierza podjąć negocjacje z Libią w sprawie ewentualnego podpisania traktatu o partnerstwie Brukseli z Trypolisem. Na zakończenie artykułu w Le Figaro Pierre Avril pisze: decyzja ta spodobała się zapewne prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkoziemu, który może w ten sposób doskonale się usprawiedliwić w sprawie budzącej takie kontrowersje wizyty w Paryżu pułkownika Muammara Kaddafiego. Sprawa ta nadal budzi duże polemiki we francuskim świadku politycznym. Lewicowa Libération, publikując duże zdjęcie wznoszącego w triumfalnym geście zaciśnięte pięści wodza ludowej Jamahirii, tytułuje pierwszą stronę: do widzenia, już dziękujemy. W Aujourd'hui en France widzimy zdjęcie butnego pułkownika też na pierwszej stronie w cywilu w baranówce, bo w Paryżu zimno. Tytuł zapowiadanego wewnątrz numeru fotoreportażu to Zwariowany tydzień Kaddafiego. I rzeczywiście widać w tym reportażu, że tydzień ten był dla wodza Zielonej Rewolucji naprawdę zwariowany. Z kolei konserwatywny Le Figaro pisze w jednym z artykułów, że nawet były prezydent Francji Jacques Chirac nie jest zaskoczony wizytą Kaddafiego w Paryżu.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde w artykule wstępnym sugeruje, że rozwiązanie kryzysu w Kosowie będzie ostatecznym testem dla Europejczyków, na ile są w stanie wpływać na losy świata. Podzieleni i bezradni w czasie morderczej wojny towarzyszącej rozpadowi Jugosławii, chcą teraz pokazać, iż są w stanie zapewnić pokój na Bałkanach. Rozwiązanie problemu Kosowa, jak podkreślił prezydent Sarkozy, nie należy ani do Rosjan, ani do Amerykanów, lecz do Europejczyków. Szkopuł jednak w tym, podkreśla dalej Le Monde, że nie są oni zgodni, jaki ma być statut tej prowincji. Dla większości niepodległość Kosowa jest nieuchronna i trzeba wszystko zrobić, by odbyło się to jak najlepiej. Dla mniejszości natomiast, a wśród nich jest Hiszpania, Słowacja, Rumunia i Cypr, ta perspektywa jest trudna do zaakceptowania, gdyż mogłaby zachęcić mniejszości narodowe na ich własnym terenie do podobnych żądań. Przywódcom europejskim udało się jednak dojść do porozumienia. Zgodnie przyznali, że negocjacje z Serbami są bezowocne i nie ma sensu ich przedłużać, podobnie jak istniejącego status quo. Unia zmieniła nieco front w stosunku do Belgradu, już nie żąda tak stanowczo wydania przestępców wojennych, a raczej chce jak najszybciej podpisać porozumienie o uprzywilejowanym partnerstwie, co jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu akcesyjnego. I można zrozumieć, że Europejczycy szukają każdej drogi, która pozwoli rozwiązać bezkonfliktowo kryzys kosowski. Ale nie można się zgodzić, by poszukiwanie rozwiązania pociągnęło za sobą rezygnację z poszanowania sprawiedliwości, zasad, które są fundamentem Unii Europejskiej. Czytamy w Le Monde. Obok na łamach zamieszczono spory materiał na temat kosowskich Albańczyków, ale nie jest to reportaż z Pristiny, lecz z Szwajcarii. Tu bowiem mieszka ich 200 tysięcy, co stanowi 1/10 ludności przyszłej zapewne niezależnej republiki.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Komisja Europejska i JT International, Japan Tobacco, podpisały 15-letnią umowę o zwalczaniu przemytu i podrabiania papierosów. Dzięki niej ma zostać opracowany skuteczny system walki z kontrabandą i falsyfikacją. Japońska spółka JTI ma ściśle współpracować z Komisją Europejską i jej Urzędem do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz z krajowymi organami ścigania w państwach członkowskich. Jej wkład finansowy ma być znaczny, 400 milionów dolarów w ciągu 15 lat. Suma ta będzie wypłacana na rzecz wspólnoty europejskiej i uczestniczących w umowie państw członkowskich. Z zadowoleniem przyjmują do wiadomości zakończenie negocjacji w sprawie tej ważnej umowy. Jest ona korzystna dla Unii Europejskiej, ponieważ stoi na straży jej interesów finansowych, powiedział przewodniczący komisji José Manuel Barroso. Wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za walkę z nadużyciami finansowymi, Siim Kallas, stwierdził, że umowa ta stanowi kolejny ważny krok na drodze walki z przemytem i podrabianiem papierosów. Przemycane i podrabiane produkty to oszukiwanie rządów, konsumentów i uczciwych przedsiębiorców. Dzięki zawartej właśnie umowie Komisja Europejska i państwa członkowskie zyskają większe możliwości walki z nielegalnym handlem papierosami, który co roku powoduje znaczne zmniejszenie wpływów z podatków i ceł. Jest to wyraźny sygnał, że umowy między władzami i światem biznesu w sprawie zwalczania nielegalnego handlu rzeczywiście działają i przynoszą konkretne korzyści. Wspólnota Europejska i państwa członkowskie tracą setki milionów euro z racji niezapłaconych podatków. Komisja zapowiedziała podejmowanie stanowczych kroków w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i urzędnikami organów ścigania na całym świecie, wykrywanie i likwidowanie ośrodków produkcji podrabianych papierosów, przejmowanie podrobionych papierosów na terenie wspólnoty europejskiej, Europejskiej i rejestrowanie takich działań w celu określenia źródeł pochodzenia produktów i zdobycia innych ważnych informacji. Zgodnie z umową spółka JTI będzie wybierała i monitorowała konkretnych klientów w oparciu o istniejący system weryfikacji, rozwijała swoje możliwości obserwacji i śledzenia produktów oraz służyła wsparciem europejskim organom ścigania w zwalczaniu nielegalnego handlu papierosami. JTI zobowiązuje się również do dalszego ograniczania sprzedaży proporcjonalnie do faktycznego popytu na rynku. Wielka reforma rynku wina najprawdopodobniej nigdy nie ujrzy światła dziennego wobec sprzeciwu głównych producentów. Pierwotny projekt reformy przedstawiony przez Komisję Europejską zakładał zwiększenie konkurencji i walkę z nadprodukcją. W praktyce przekładało się to na likwidację 400 tysięcy hektarów winnic w zamian za odszkodowanie. Początkowy obowiązek został szybko zamieniony na likwidację dobrowolną. Z 400 tysięcy hektarów ograniczono się do 200 tysięcy, a w poniedziałek Bruksela najprawdopodobniej zaproponuje zmniejszenie tej liczby do 175 tysięcy hektarów. Drugim punktem spornym jest szaptalizacja, czyli dorzucanie cukru w celu zwiększenia poziomu alkoholu. Jest to praktyka rozpowszechniona zwłaszcza w krajach północnych, przede wszystkim w Niemczech. Komisja chciała ją zlikwidować, jednak wobec sprzeciwu 20 spośród 27 państw zaproponowała tylko wprowadzenie pewnych ograniczeń. Kraje południowe ze swej strony protestują przeciwko odebraniu im subwencji pozwalających na stosowanie ich własnych metod wzbogacania wina. Istnieje również silny sprzeciw wobec projektu likwidacji systemu praw do sadzenia. W tej kwestii najbardziej zagorzałym przeciwnikiem reformy jest Francja. Jej minister rolnictwa Michel Barnier stwierdził, że projekt sam sobie przeczy, ponieważ z jednej strony zachęca do likwidacji winnic, z drugiej natomiast chce zlikwidować system praw do sadzenia. Na początku przyszłego tygodnia ministrowie rolnictwa państw członkowskich mają podjąć decyzję w sprawie projektu systematycznie redukowanego. Nazajutrz po przyjęciu przez Unię tekstu, który nie potwierdza jasno planów przyjęcia Turcji do Unii, premier Recep Tayyip Erdoğan zapewnił, że Turcja będzie kontynuować prace mające na celu spełnienie warunków stawianych przez Unię. Stwierdził on, że nie niepokoi go proces akcesyjny i nie przywiązuje zbyt dużej wagi do ostatniego unijnego tekstu, w którym termin konferencje akcesyjne został zastąpiony wyrażeniem konferencje międzyrządowe. W piątek premier Turcji skrytykował uporczywy sprzeciw wobec rozpoczęcia procesu akcesyjnego, dodając, że może to źle wpłynąć na stosunki dwustronne. Określenie konferencje międzyrządowe zostało przyjęte na wniosek Francji.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Historia miasta Reims splata się z historią Francji. Królowie jeździli tam na koronację, kiedy jeszcze nie było szampana. Reims jest stolicą regionu Champagne. Dzieli je od Paryża tylko 3 kwadranse jazdy szybkobieżnym pociągiem TGV. Jeśli wierzyć legendzie, miasto Reims założył Remus, brat bliźniak Romulusa i współzałożyciel Rzymu. Od jego imienia miałoby pochodzić miano miejscowych Celtów, Rem, a biskup, który ochrzcił króla Franków, Klodwiga, dokładnie w dniu Bożego Narodzenia nazywał się Remi, po polsku Remigiusz. Jego grobowiec znajduje się dziś w Bazylice Saint-Rémy, która w 2007 roku obchodzi swe tysiąclecie. W sarkofagu świętego Remigiusza, tuż przy ołtarzu, miano znaleźć ampułkę ze świętym olejem, przyniesionym też według legendy w dziobku przez białego gołąbka, kiedy biskup podczas chrztu Klodwiga wyciągnął ręce do nieba. Stąd wzięła się ponoć tradycja koronacji królów Francji w Reims. Nie w bazylice jednak, chociaż świeżo namaszczony król pielgrzymował do grobowca świętego Remigiusza, lecz w katedrze Notre-Dame de Reims, która miała 3 wcielenia. W najstarszej katedrze odbył się w 498 roku chrzest Klodwiga, w drugiej, romańskiej, w 816 roku koronacja Ludwika Pobożnego. Po wielkim pożarze w 1210 roku rozpoczęto w Reims budowę 3. katedry Najświętszej Marii Panny. Powstała w XIII wieku, w okresie największego rozkwitu sztuki gotyckiej we Francji. Jest ogromna i strzelista, jak przystało na katedrę koronacji królów. Ma przepiękną, bogato rzeźbioną fasadę. Pewien ksiądz Tourneur doliczył się 2303 rzeźb. Są wśród nich jedyne we Francji anioły z rozpostartymi skrzydłami, a wśród tych aniołów słynny anioł uśmiechnięty o wyrytym w kamieniu uśmiechu Dżokondy. Pomnik Joanny d'Arc, ufundowany miastu przez naród w 1896 roku, postawiono na placu przed katedrą Notre-Dame de Reims, aby upamiętnić obecność dziewicy orleańskiej podczas koronacji króla Karola VII w 1429 roku. To ona, po zwycięstwie nad Anglikami, przywiodła go do Reims. Posąg panny rycerza na koniu stoi dziś w dyskretniejszym miejscu, ale nadal tuż obok katedry. 33. i ostatnim monarchą Francji, który koronował się w Reims, był Karol IX w 1825 roku, a w 1914 armia niemiecka zniszczyła niemal doszczętnie miasto i katedrę, bombardując je przez ponad 3,5 roku. Czwarte wcielenie katedry nie zmieniło jej gotyckiego oblicza. Odbudowywano i restaurowano ją długo i starannie. Kanclerz Adenauer i generał de Gaulle spotkali się w niej 7 lipca 1962 roku, aby przypieczętować pojednanie między Niemcami a Francją. Papież Jan Paweł II odprawił w katedrze Notre-Dame de Reims uroczyste nabożeństwo z okazji 1500-lecia chrztu Klodwiga. W grudniu, tuż przed Bożym Narodzeniem, odbywa się przed katedrą o godzinie 17 i 19 spektakl świetlno-muzyczny. Fontanna Sube, dzieło architekta André Narjou, zainaugurowano w 1906 roku. Na wierzchołku monumentalnego postumentu wzlatuje ku niebu skrzydlata bogini zwycięstwa. W 1941 żołnierze niemieccy wywieźli ją symbolicznie do Rzeszy. Od 1989 roku Reims odzyskało boginię z brązu dzięki wsparciu mecenasów prywatnych, rzecz we Francji dość rzadka. Posągi u stóp monumentu przypominają o czterech rzekach płynących przez Szampania. Marna, Aisne, Suippe i Velle na pewno zasłużyły na pomnik. Czerpią z nich wodę winnice, z których słynie Szampania. Wszystkiego o Szampanie dowiemy się, zwiedzając Muzeum Winnicy w latarni Verzenay. Dziwna to budowla, podobna do latarni morskiej w regionie, w którym nie ma morza. Za to zielone fale winnych szczepów otaczają ją ze wszystkich stron. Zasadzono je między wzgórzami, które noszą dumną nazwę Gór Reims. Najwyższy szczyt o nazwie Sinai, nie mającej, o ile mi wiadomo, żadnego powinowactwa z odległą górą Synaj, ma zaledwie 283 metry wysokości. 5 sąsiednich wsi słynie z wybornego szampana. I właśnie na szczycie, wznoszącym się ponad wioską Verzenay, w której mieszka i pracuje kilkudziesięciu winiarzy, wybudowano ową wieżę nazwaną latarnią, w której od końca listopada do świąt Bożego Narodzenia bajarze opowiadają dzieciom bajki pod choinkę.
Chantez quand le jour se lève, chantez quand revient la nuit, chantez même du bout des lèvres, chantez au bout des fusils, chantez pour affronter le pire, pour toujours garder le sourire, chantez sous le ciel de la grande forêt qui a brûlé. Chantez sur les flots déchaînés, chantez sur les sommets, chantez sans voix ou sans parole, chantez en l'air ou en sol, chantez enfin, même sans envie, portez au loin une simple qui vivent, tous ceux qui veulent.
RFI, la radio du monde.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Naszą opowieść o założycielce domu mody Lanvin, Jeanne Lanvin, zakończyliśmy na szalonych latach 20. i 30. Lata były w istocie szalone i gorące, stąd pewnie nowatorski pomysł naszej bohaterki, by w sklepie przy Rue Saint-Honoré otworzyć dział męski. To premiera w świecie mody. Jeanne powierza ten nowy dział swemu bratankowi Maurice'owi Lanvin, który wyspecjalizuje się w haftowanych ubiorach dla ambasadorów i członków Akademii Francuskiej. Bardzo szybko Jeanne zda sobie sprawę, że nie ma jak biznes w rękach rodziny. W tym też będzie jedną z pierwszych paryskich kreatorów mody, którzy zdecydują się obsadzić na stanowiskach kierowniczych własnej firmy wszystkich wolnych członków rodziny. Jeanne, jako najstarsza z 11 dzieci, pamięta o swych prostych początkach i o swoim rodzeństwie. W rodzinnej firmie zaprzęgnie do pracy 4 braci i 1 z sióstr oraz ich dzieci. W roku 1946 w wieku 79 lat umiera, ale przed śmiercią wyznaczy na następczynię swą córkę Marguerite, zwaną Marie Blanche, zamężną z hrabią Jeannem de Polignac. W roku 1959 firma przejdzie na Iwa Lanvina, bratanka Marie Blanche, a później na jego żonę, która z kolei przekaże ją swej córce, żonie, uwaga, to polska postać, księcia Alberta Poniatowskiego. Firma Lanvin pozostanie w rękach rodziny do roku 1989, kiedy zostanie sprzedana jako marka. Po wielu zawirowaniach finansowych w roku 2001 dom mody Lanvin zostaje sprzedany tajwańskiej bizneswoman pani Shou Lan Wang, która wprowadzi mini rewolucję. Dyrekcja artystyczna domu powierzona zostanie wschodzącej gwieździe Igły i Nici. Jest nią izraelsko-amerykański kreator Albert Elbaz. Elbaz przybędzie do Lanvina jak rycerz do śpiącej królewny. Zdobywszy doświadczenie w amerykańskich pracowniach, a potem w Paryżu u Guy Laroche'a i Yves Saint Laurent, młody kreator z miejsca zabiera się do roboty. Jak wyznaje zaraz po objęciu prestiżowego stanowiska, zaszył się na 2 godziny w firmowych archiwach. Chciałem uchwycić to, co stanowiło o powodzeniu tej marki, jaki detal był jej wizytówką. Znalazłem wreszcie to désir, pragnienie. Jeanne Lanvin umiała bez trudu odgadywać życzenia swych klientek, twierdzi Elbaz. Rozumiała ich potrzeby, pragnienia, styl życia. Zainspirowałem się jej wizją, zachowując własny język, co pozwoliło na połączenie 2 przeciwieństw: wygody na co dzień i twórczej wyobraźni. Albert Elbaz uderzył we właściwą nutę, odnosząc sukces porównywalny z tym, który odniosła założycielka firmy Jeanne Lanvin na początku XX wieku. Obroty firmy pomnożone zostały przez 10. Prawie 80 lat po perfumach Arpège, Lanvin wypuścił na rynek Rumeur, plotkę, z aromatami magnolii, patchouli, białej róży, jaśminu. Mieszanka poezji i nowoczesności, rozmarza się Albert Elbaz. Po futurystycznych projektach ostatnich lat swą kolekcję na jesień-zimę 2007-2008 oparł na rysunkach Jeanne z lat 30. Chciałem wrócić do zostawionego przez nią dziedzictwa, jej rzeźbionych rękawów, wymyślnych krojów, geometrii linii, twierdzi utalentowany projektant. I chyba mu się udało.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Nie zdarza się co dzień, że nagle po 50 latach wyłania się z otchłani zapomnienia wielki artysta. Zdarzyło się to przed kilkoma laty, gdy RCA wskrzesiła na 9 kompaktach całe dziedzictwo Williama Capella, tragicznie zmarłego geniusza fortepianu, o którym przez pół wieku wiedziała tylko garstka aficionados żywiących się okruchami pirackich nagrań. W przypadku Iwa Nata blackout nie był może aż tak zupełny. Wznawiano tu i tam część jego dorobku, ale tak niechlujnie, że trzeba było wielkiego
tego samozaparcia, by dotrzeć do sedna jego sztuki przez zasieki technicznych ułomności. Artyści, których apogeum kariery przypadło na wczesne lata powojenne, wyjątkowo nie mieli zresztą szczęścia. Archaiczne, szybko obrotowe płyty z lat 20. i 30. mimo trzasków i zgrzytów nieporównanie wierniej odtwarzały jądro dźwięku niż wietrzejące w okamgnieniu taśmy z lat 50., poddające go często nieodwracalnym odkształceniom. I tak można mówić o szczęściu, że w tak niewdzięcznych czasach firma Discophile Français zdecydowała się zapuszkować, zanim przedwcześnie przenieści się na tamten świat, cały niemal dorobek dwojga spośród najbardziej ujmujących pianistów XX wieku, nieocenionej Marcel Meyer i właśnie Iwa Nata. Dzisiaj całe to dziedzictwo mamy wreszcie na wyciągnięcie ręki dzięki rocznicowej edycji kompletu nagrań Nata na 14 płytach wydanych przez EMI znacznie starannie niż poprzednio. I to wystarcza, by zachwycić się grą nazbyt długo zapoznanego artysty, którego sztukę krytyk diapazonu Alain Lompesch podsumowuje nazbyt może łatwym, lecz bezwzględnie trafnym słowem pełnia. Zmarł w 1956 roku, przeżywszy lat 66. Kariera pianistyczna wypełniła tylko część jego życia. Trawiły go wątpliwości, paraliżowała go straszliwa trema i w środku lat 30. po serii sukcesów i nagrań dla Columbii uciekł ku kompozycji i pedagogice, by dopiero po 17 latach wrócić na scenę i do studia, nagrywając tuż przed śmiercią imponującą serię arcydzieł, jak owe momenty muzyczne Schuberta, z których słuchaliśmy przed chwilą trzeciego, dzieła Schumana, Brahmsa czy Chopina i nade wszystko niezrównany komplet sonat Beethovena, zagranych od tak bez udziwnień, krwiście i po chłopsku, zgodnie z nutami i z instynktem. Trzeba całkowicie o sobie zapomnieć, by dzieło się przypomniało, wyrażał swe schizofreniczne credo nad wiecznie na kolanach przed muzyką królową jego życia. Jest zaiste w jego sztuce owa pełnia, o której pisał krytyk, lecz trzeba ją czymś wypełnić. Powiedzmy, że to gwałtowność i czułość, intuicja i pokora, nieśmiałość i buta, szept i grom, wrażliwość arystokraty i rustyczność gestu powierzanego chłopskiej ręce o nazbyt grubych palcach. Dość często, mimo wirtuozowsko-giętkiej techniki i bajecznego legato, trafiających o jeden klawisz za dużo, a czasem wręcz o dwa. Thank you. tym akurat fragmencie bramsowskich wariacji na temat Schenla zarejestrowanych przez Iwanata w 1955 roku nie ma w nadmiarze przypadkowo wciśniętych klawiszy. Pod względem nutek spadających pod fortepian Nat miał zresztą bezkonkurencyjnego rywala imieniem Alfred Cocteau. Łączyło ich wiele, wzajemny podziw i wzajemna zazdrość, a nade wszystko miłość do wielkiej muzyki niemieckiej, do esencji romantyzmu, na którą Francja do tej pory była głucha. Znajduje to zresztą pośredni wyraz w technice. Cocteau i Nat, a w ślad za nimi ich uczniowie, wskazali jako pierwsi wyjście z impasu francuskiej szkoły pianistycznej, wywodzącej się z XVII-wiecznych traktatów gry na klawesynie i upierającej się niemal do dzisiaj przy tym, że na fortepianie gra się wyłącznie palcami, młoteczkami wystukującymi wartko swoje perkusyjne credo i nijak nie powiązanymi z ramieniem, ciężarem, całokształtem ciała, a nawet i duszy. Nat, jako pedagog i pianista, miał w równie niskim poważaniu technikę jak Cocteau. U obu przebić się trzeba przez gąszcz fałszywych nutek i mimowolnych klasterów, by dotrzeć do artysty. Nad Alfredem Cocteau, artystą zapewne obiektywnie większym, poetą na miarę Baudelaire'a czy Verlaine'a, lecz człowiekiem słabym i nikczemnym, gotowym sprzedać się reżimowi Vichy za medal, uśmiech i efemeryczne poczucie swej ważności, i w Nat miał tę zapewne przewagę, że nigdy na niczym naprawdę mu nie zależało poza muzyką. Może dlatego ukochał sobie Schumana, geniusza, którego kocha wielu pianistów, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Pewnie dlatego, że to brat schizofrenik, że jego sztuka balansuje wciąż na granicy geniuszu i szaleństwa. Wedle niektórych świadków, którym inni zaprzeczają, Nat miał ciężkiego chyzia na punkcie Schumana do tego stopnia, że swą żonę zwykł nazywać Klarą, siebie samego mianując Robertem. Inni twierdzą, że to mit, czy raczej forma żartu, aczkolwiek przykleiła się do Nata opinia specjalisty od Schumana. Reedycja jego nagrań na 14 kompaktach znacznie wzbogaca ten wizerunek, choć trudno nie przyznać, słuchając fantazji C-dur, karnawału, czy choćby fragmentowych scen dziecięcych z paryskiego recitalu w 1953 roku, jedynej bodaj perełki niewznowionej w rocznicowym komplecie Jemaj, że to w Schumanie właśnie i w Nat znalazł sobie duchowego brata. Początek cyklu scen dziecięcych Schumana z paryskiego recitalu w 1953 roku, znaczącego triumfalny powrót Iwanata na estradę po 17 latach dyskrecji, nieśmiałych prób kompozytorskich i nade wszystko wspominanej przez wszystkich z łezką w oku pracy pedagogicznej w paryskim konserwatorium. Z tej poetycznej stajni wybiegły w świat co najmniej trzy dorodne Pegazy, lecz na skrzydłach samej sztuki daleko nie zalecisz. René Gianoli, Pierre Sancon czy Jean Martin przejęli od Nata schumanowskiego bluesa, lecz prawie nikt już dzisiaj o nich nie pamięta. Choć Martin, ostatni z niedobitków, wiedzie wciąż dyskretną wielce karierę, głównie ucząc młodych, a poza tym grając z wielkim czuciem tyle Schumana, co Chopina lub zapomnianych jak on sam kompozytorów, na przykład w pięknej antologii mazurków od Chopina poprzez jego pomniejszych epigonów po Debussy'ego, Scriabina czy Szymanowskiego. Thank you. Najpiękniejszy z mazurków Szymanowskiego, Amol z opusu 50, grał sędziwy już dzisiaj Jean Martin, jeden z owych znakomitych pedagogów i wrażliwych, lecz skromnych artystów, którzy czasem starają się coś światu pokazać, lecz których nagrań nigdzie, ale to nigdzie nie znajdziesz, chyba że w paryskich antykwariatach czy komisach płytowych, jak świetny butik La Chaumière koło ogrodu luksemburskiego, gdzie wasz korespondent zawsze coś wyszpera, albo rzecz jasna w internecie. To dla melomanów i kolekcjonerów jedyna dziś droga do zbawienia. Małe księgarnie płytowe niemal wszystkie padły, a w wielkich sieciach supermarketów, nawet kulturalnych jak francuski Fnac, rynek narzucił swe brutalne prawa. Płytowa nowość, jeśli nie okaże się chodliwa, ma tam szansę przeżyć w najlepszym razie parę miesięcy. Potem znika z półek, z horyzontu, z katalogów. Ale w sieci, gdy dobrze poszukać, w Amazonie, eBayu czy w CD Now, w ich lokalnych filiach, francuskich, japońskich czy islandzkich, w cybermarketach czy na strychu amatorów, nie ma takiej płyty, której nie dałoby się znaleźć. Czasem drogo, czasem za bezcen. Śledziłem przez letnie miesiące pasjonujący program Radia France Musique, poświęcony płytom nie do zdobycia, nierzadko legendarnym nagraniom, które wypadły z obiegu z bardzo różnych przyczyn. Często z głupoty lub zimnego cynizmu wielkich koncernów, czasami zaś z powodów mniej jeszcze zrozumiałych, jak na przykład tępy upór ich prawowitych właścicieli. Tego ostatniego, czysto subiektywnego przywileju lubi zwłaszcza nadużywać Christian Zimmermann, młodociany geniusz, który z czasem przerodził się niestety w notariusza. Tuż po triumfie na konkursie Chopinowskim Zimmermann nagrał serię płyt dla Deutsche Grammophon, między innymi dzieła Brahmsa czy Walce Chopina, by po latach zakazać formalnie wszelkiej ich reedycji czy dystrybucji. Na France Musique, nie przejmując się zakazem, przypomniano garść jego ówczesnych dokonań. Werdykt jest brutalny. Zimmermann ma chyzia, skoro nie dopuszcza na rynek płyt nieporównanie lepszych od tego, co dzisiaj nam sprzedaje. Na przykład walców czystych jak łza, nie mających konkurencji, porównywalnych najwyżej z tym, co umiał z nich wycisnąć Lipatti i bliskich temu, jak Chopina czuł Kapel lub jak dziś go czuje Blechacz, choć temu ostatniemu brak jeszcze paru lat doświadczeń, paru miłosnych zawodów czy metafizycznych cierpień, by swej wrodzonej naturalności, zgoła oczywistości każdego muzycznego gestu nadać większą siłę perswazji, uwieść szersze audytorium, słowem zdobyć się na więcej seksapilu. Z tym, że wszak ostrożnie. Koncerny i media stawiają dziś wyłącznie na seksowny towar. Wciskają nam muzyczny kit z dużym biustem, zgrabnym udkiem lub tupetem bez granic, odsyłając zwykle z kwitkiem dawnych mistrzów lub talenty nazbyt skromnie kryształowe, by tańczyć pod publiczkę. Trafiłem przypadkiem na komplet nokturnów Chopina, którego nikt prawie nie zauważył. Zachwycano się w tym roku nagraniem Polliniego. Sam tu zachwalałem jego wyrzeźbione ostrym dłutem apodyktyczne poematy. Ale wspomniany komplet nagrany przed 4 laty dla firmy Cascavel przez Aldo Ciccoliniego, sędziwego mędrca na wpół buddyjskiego mnicha żyjącego z dala od świateł rampy, lekceważącego sobie wszelkie honory, wydał mi się od pierwszej chwili czystym głosem Chopina, księcia nie z tego świata, który wszystko z góry pojął i przetrawił, by przełożyć to na język podszytego melancholią spokoju. Gdyż geniusz tylko wie, że choćby przesłanie było smutne, nic nie może być inaczej. I że to wcale nie tragedia, lecz przeciwnie, rodzaj pocieszenia. 80-letni Aldo Ciccolini, Nocturne d'Esdur, opus 27, numer 2, czyli stan lewitacji, w którym zostawia państwa Stefan Higer. Do usłyszenia. Thank you.
to wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.